Siostry bracia, chciałbym, żebyśmy się ucieszyli i zwrócili uwagę na to pierwsze słowo tego listu dzieci. Ono wynika najpierw, i tak można powiedzieć tekstowo, z tego, że Jan, apostoł, kiedy pisze ten list, jest już starcem. Zwraca się więc do wierzących właśnie takim słowem. Często w swoich listach tego słowa używa, ale myślę sobie, że kiedy liturgia ożywia ten tekst, to widzimy sobie uświadomić jedną bardzo ważną rzecz. Kościół naprawdę już jest stary. Starszy dużo od Jana apostoła wtedy. Kościół naprawdę już wielu rzeczy doświadczył. Kościół naprawdę jest już sprawdzony. Kościół naprawdę jest stabilny. Tak patrząc w całej tej perspektywie, my tak czasem patrzymy na wycinek, nawet nie 30 lat, tylko 3 miesięcy, nie? 12, 18, kto tam jak chce, różną miarę bierze. Niech to pierwsze słowo tego dzisiejszego listu się zwraca nas tak naprawdę uspokoi. Do wielu rzeczy zdystansuje. Kościół naprawdę ma prawo do sędziwych, kardynałów, biskupów i do dzieci zwracać się słowem dzieci. Dzieci, spokojnie. Pierwsza bardzo dobra nowina. Druga. To, co jest problemem w Kościele, tam wtedy, w pierwszym wieku, jest problemem także i dla Kościoła w naszych czasach. Mianowicie to jest gnoza. Już tu wspomniałem, dzisiaj troszkę inna definicja. Mianowicie gnoza to jest taki pogląd, że bez względu na to, jak ja żyję, co ja robię, bylem miał takie ekskluzywne poznanie Boga, bylem miał taką wiedzę lepszą od innych, więcej tej wiedzy, to mnie zbawi. Od pierwszego wieku aż do 21 i pewnie do końca zawsze się będą pojawiać tacy ludzie, którzy mówią, a co tam uczynki, jaka tam moralność, najważniejsze jest, żebym wiedział więcej. Jeśli coś się zmieniło w sprawie tej gnozy, to tylko tyle, że zrobiła się taka banalna. Że dzisiaj są ci gnostycy także w Kościele obecni tacy raczej prymitywni. To nie są jakieś wielkie intelektualne osiągnięcia. Raczej próbują teologię dostosować do tego, jak dziś ludzie żyją. Nie silę się na jakieś takie wnioski z analiz, ale próbuję analizować to, co się dzieje na tych różnych katolickich uczelniach, wśród tych różnych wykładowców, którzy chcą czymś błysnąć. No, to jest jakiś nowy etap. Nie? To już jest takie, żeby dopasować myślenie o Panu Bogu, dostosować sposób czytania Pisma Świętego do tego, jak ludzie dzisiaj żyją. No przecież tak żyją. No i teraz co ma regulować co? Czy życie ludzkie Pismo, czy Pismo życie ludzkie? Zawsze było to drugie. Znaczy, Pismo podciągało. Pismo oczyszczało. Oczywiście jeśli słuchamy dzisiaj tego, a wiemy, że jakby narracją taką powracającą za obecnego pontyfikatu jest myśl papieża Franciszka, że wszystkie dzieci to są dzieci Pana Boga, to oczywiście papież ma rację. Wszystkie dzieci są dziećmi Boga. I kiedy to papież Franciszek przypomina, to pewnie ma jakąś myśl, nie? Ma jakiś bardzo szczególny powód do tego, żeby właśnie współczesnemu pokoleniu to mówić. Tylko on tego nie robi na przekór tekstowi świętego Jana, temu natchnionemu tekstowi, że owszem, wśród tych dzieci diabła są nagle ludzie, wśród tych dzieci bożych są nagle ludzie, którzy postanawiają być dziećmi diabła właśnie przez swoje uczynki. No i to się mi tak jakoś tutaj zazębia jedno z drugim. Że te wszelkie próby wstępienia wymagań Ewangelii, że te wszystkie próby zasłonięcia, zmazania, wyrzucenia z Pisma Świętego niektórych wersetów, to wszystko jest jakby naprawdę diabelska robota. Nie? Ma usprawiedliwić, że dzieci diabła to są też dzieci Pana Boga. No nie. Znaczy są, ale decydują inaczej. I nie można ich chyba zmuszać. Nie można ich jakoś tak kategorycznie wrzucać do tego, gdzie oni nie chcą być. Chcą postępować inaczej. Dramat od pierwszego wieku trwa, od pierwszego. Znaczy, dlatego ten Kościół jest taki spokojny. Mówi do nas, dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu. Ten, kto postępuje sprawiedliwy, jest sprawiedliwy, tak jak On, Bóg, jest sprawiedliwy. Aż 3 razy wraca to słowo, więc ostatnia rzecz o tej pierwszej lekcji dzisiaj, to chcę powiedzieć, że sprawiedliwy biblijnie to jest ten, który żyje według prawa w konkretnych okolicznościach. Prawo to jest to, co jest dane od Pana Boga. Bogu dzięki, Bogu chwała, dał nam prawo. I ono jest niezmienne. Ono naprawdę się nie zmieni. Choćby się nie wiem, ilu niemieckich teologów zebrało i nagle zaczęło wpływać na przykazanie choćby 6 i wyrzuciło z korpusu Paulinum pewne zwroty bardzo kategorycznie określające to, co w naszych czasach się robi takie. Przecież oni tak chcą, tak mogą. To może dopuśćmy ich. Nie, prawo jest niezmienne. Sprawiedliwość polega na tym, że w każdych warunkach, w każdych okolicznościach potrafię korzystać z tego prawa, potrafię według niego postępować, potrafię nim się oświecać, umacniać. No to jest też ważne, że Pan Bóg nie tylko to prawo daje, ale się uzdalnia nas do jego wypełnienia. I to jest ta pierwsza lekcja, no to taka bardziej skomplikowana. Druga, wydaje mi się, to co Pan Jezus dzisiaj nam chce pokazać w swojej Ewangelii, to najpierw jest to, to jest pierwsze zdanie, które Jezus mówi w Ewangelii świętego Jana. Bardzo ważna rzecz. Pamiętajmy, Janowa Ewangelia to jest już traktat teologiczny, głęboko przemyślany. Nawet z ludzkiego punktu widzenia, a jeszcze natchnienie Ducha Świętego dodamy do tego. Więc to pierwszy za Jezusem zryw człowieka to jest to, że ktoś za Nim idzie. Jezus się go pyta, czego szukasz? To jest bardzo ważna, dobra nowina. Także tym wszystkim, którym współczujemy, za których jedni młodzi się modlą, no ale proszę księdza, on nie ma łaski wiary. No nie ma łaski wiary. Co mamy zrobić? No ma iść za Jezusem. Znaczy, można pogłębić relację z Panem Bogiem, kiedy się w Pana Boga uwierzy. Trudno się spodziewać, że dostanie się jakiś tort malinowy, zje się go i człowiek wtedy uwierzy w Pana Boga. To ma być wysiłek człowieka. Dziś o tym słyszymy. Oni wskazał im Jan, a oni idą za Jezusem. I on już wtedy prowokuje ich tym pytaniem, czego szukacie? Odpowiadają oczywiście najpierw tym, że mówią do jego nauczycielu, no to już wiadomo, czego szukają. Chcą nauki. Czyżby to, czego ich uczył Jan, nie wystarcza? No, może nie wystarcza. Nauczycielu. To jest pierwsza odpowiedź. A druga tak, gdzie mieszkasz, jeśli nawet miała dla nich taki wymiar teoretyczny, powiedz nam coś o sobie, to Jezus nie udziela teoretycznych wskazówek. To nie da się powiedzieć, gdzie mieszkam. Chodźcie, zobaczycie. To od razu takie pójście na głębie. Chodźcie. Musicie dotknąć, pomacać, zobaczyć. To rzeczywistości spróbować. Ogląd chrześcijaństwa tak z zewnątrz, przypatrywanie się Kościołowi przez te wyczernione od zewnątrz witraże, takie czarne plamy, naprawdę nie ma sensu. Trzeba wejść, spróbować. Bo tak to ktoś pozostanie z takim przekonaniem, a takie czarne plamy. Jakby wszedł do środka i zobaczył witraż, to już nie musi wiele mówić, albo może nawet nie zdoła wszystkiego powiedzieć, co zobaczy. Więc tak to mamy. I jeszcze jedna rzecz to jest, się zobaczcie, w tej Ewangelii ten łańcuch, który Jezus uruchamia, który Bóg uruchamia, Duch Święty, nie? Sprawia, że to tak zaczyna chodzić. Jan wskazuje na Chrystusa, idą za Nim. I od razu pierwsza, najważniejsza lekcja, którą odebrał Jan w to popołudnie od Jezusa, to jest to, żeby się z bratem podzielić tą wiadomością. Że nie możemy nie głosić tego, czego doświadczyliśmy. To jest znowu takie, tak mentalnie to zostało nam odebrane. Gdzieś zostało tak jakoś zdławione w nas. Wyjałowieni zostaliśmy z tego. Żeby faktycznie wskazywać drugiemu, nie wiem, bratu, siostrze, to oczywiście też jak jest potrzeba. Ale w takim szerokim znaczeniu. Na Jezusa. Komuś zależy, na mnie, jakiejś relacji, przygodzie ze mną. Wszystko fajnie, wszystko, ale najważniejszy to jest Zbawiciel. To, że jest między nami, tak jest, to nie jest bez Jego względu, dlatego że ja w Niego wierzę. Że to jest mój Pan. Że to jest mój Zbawiciel. Najważniejsze to nie to, że spotkałeś mnie dzisiaj, nie wiem, w życiu, w tej przygodzie. Najważniejsze, żebyś spotkał Jego. Przyprowadzić Go, przyprowadzić ją do Jezusa. Jest jeszcze oczywiście ostatnia rzecz. Jezus potrafi tak spojrzeć na człowieka, że nawet mu imię zmieni. I to zmieni mu na takie imię, które nawet patrząc potem na kolejnych kilkadziesiąt miesięcy życia Piotra, wcale się nie wydawało dobrym trafem. Nazwał go Kefa, to znaczy skała. My trochę wiemy o Piotrze, nie? Ostatecznie skończył jak skała, ale ile się musiał ten cement w nim tam wibrować w różnych doświadczeniach. A Jezus mu od razu powiedział, ty będziesz nazywał się Kefa. Oby tak zbawienie, wejrzenie Jezusa, to jak pragnie mnie w życiu nazwać, mobilizowało nas do tego, by iść za Nim, by przychodzić do Niego, by doświadczać tego, czego chce nam udzielić. Amen.